Cykl poświęcony dogmatom katolickim Drogi proste. Odcinek 21. Życie wieczne jako cel naszego życia.
Witajcie. Trzeci odcinek poświęcony eschatologii, czyli myślimy o przyszłości z perspektywy wiary Kościoła. Dotknęliśmy już tych głównych aspektów w pierwszym odcinku, w co Kościół tak naprawdę wierzy, jak możemy poznać przyszłość. Pamiętacie, możemy ją poznać z naszego obecnego doświadczenia przyjaźni z Jezusem. Jeśli ta przyjaźń w nas jest, to wiemy rzecz najbardziej istotną, zasadniczą na temat naszej przyszłości. Potem to wszystko ukonkretniło, urealniło się w tym, co powiedziałem o liturgii. Że liturgia jest przeżyciem nie tylko na przeszłość, nie tylko przeszłości. Nie jest tylko teraźniejsza, nie da się zamknąć do teraźniejszości. Liturgia jest po to, żebyśmy mogli dojrzewać do Królestwa. Liturgia jest po to, żeby dać nam siłę w pielgrzymce do Boga. Nie żeby nas jakoś zaspać. Ona nie jest żadnego rodzaju anestezją, tak, znieczuleniem. Ona jest jakby otwarciem w nas jeszcze tej świadomości, że jeszcze nie wszystko widzieliśmy, że jeszcze nie dorośliśmy do pełni naszego istnienia. Że jesteśmy w drodze, że stajemy się. No proszę was, nie mówcie, że to nie są wasze doświadczenia. Tylko to są często bardzo doświadczenia ukryte. My bardzo tak bardzo drastycznie chcemy być dorośli, chcemy być już dojrzali, chcemy być wolni. Ale przecież myślę, że jeśli jesteśmy uczciwi w stosunku do siebie, to widzimy z jednej strony, że ta wolność, dojrzałość nas wzrasta, ale jeszcze nie wszystko zostało zrobione. Jeszcze jest wiele do zrobienia, a być może nawet rzeczy najbardziej zasadnicze jeszcze cały czas nas czekają. Wiecie, może nawet jak robimy sobie taki rachunek strat i zysków, taki rachunek sumienia, ale coś nawet głębszego, to może zaczynamy rozumieć, że ta ostateczna dojrzałość, pomimo tego, że będzie sumą naszej walki, walki o dobro w naszym życiu, to jednak tak do końca będzie darem Boga. Spróbujcie pomyśleć o tym, co się dzieje w małżeństwie. Małżeństwo to jest oczywiście wzajemność, miłość wzajemna. Trzeba się kochać nawzajem. To znaczy życzyć sobie dobra. Kochać drugiego to jest sprawiać, że ten drugi człowiek staje się dojrzalszy. Ale żeby to dać, samemu trzeba stawać się dojrzalszym. Gdybyśmy mogli stać się dojrzali sami z siebie, to po co by nam było małżeństwo? Chociaż słuchajcie, w tamtym tygodniu gdzieś wyczytałem, że w Europie teraz jest ponoć zwyczaj rosnący tak zwanych małżeństw ze sobą samym. Hajtnąć się ze sobą samym. Oczywiście to nie jest prawne, tylko jest jakoś formułka, już krąży po internecie. Hiszpania, Francja, po prostu ludzie się żenią ze sobą, no bo któż ich może zrozumieć, ktoś ich może zaspokoić. Ale przecież my wszyscy, którzy pragniemy drugiego człowieka, pragniemy go także dlatego, że rozumiemy, że ile byśmy się nie nastarali w naszym życiu o to, żeby być lepsi, to ostatecznie ta nasza dojrzałość w dobrym przyjdzie także jako dar od drugiego człowieka. Tak chyba w samej istocie tajemnica miłości polega na tym, żebyś kiedyś mógł powiedzieć do tego ukochanego: dzięki tobie jestem lepszym człowiekiem. To znaczy bez ciebie mógłbym stawać się lepszy, ale bez ciebie nigdy ta moja walka o dojrzałość nie byłaby taka, jak rzeczywiście się stała. Bez ciebie nie mógłbym być lepszą wersją siebie. To znaczy, dzięki twojej miłości ja otrzymałem dojrzałość, nauczyłem się być dojrzały także poprzez negację samego siebie, poprzez walkę ze swoim egoizmem. I nie byłbym w stanie tego zrobić sam z siebie. To jest prawdą w naszych międzyludzkich relacjach. To jest prawdą w Kościele. Dlatego jesteśmy w Kościele, że Kościół nam pomaga być ludźmi doskonalszymi. Proszę, uwierzcie, to znaczy ta cała ekonomia grzechu obecnego w Kościele ona jeszcze nawet czasami dopinguje, wyzwala nas, ma z nas wyzwolić jeszcze więcej grzechu. Bo gdzie wzmógł się grzech, tam rozlała się łaska. To jest stwierdzenie Pawła, który nie mówi o abstrakcjach, tylko mówi o sobie samym. Okej, a więc stajemy się lepszymi ludźmi, jakby cała dynamika naszego doskonalenia siebie zakłada, że ostateczny kształt tej doskonałości, pomimo wszystkiego, co my sami zrobimy, nie może się zrodzić bez daru miłości ze strony drugiego człowieka. I to jest jeszcze dużo bardziej ważne w naszej relacji z Bogiem. Żeby stać się sobą do końca, potrzebujemy Boga. I tak to Bóg wszystko wymyślił. Tak jak ojciec nie może być sobą bez syna i bez ducha. Jak syn nie może być sobą bez ojca i bez ducha i duch sobą bez ojca i bez syna, tak samo my nie możemy być nami samymi bez niego, bez drugiego człowieka, ale bez ojca, syna i ducha w szczególny sposób. I właśnie tego oczekujemy. Dlatego jakby tak popatrzeć, słuchajcie, na nasze życie chrześcijańskie z perspektywy tego naszego myślenia o przyszłości. Ciekawe. Gdyby zrobić teraz taki eksperyment, zastanówcie się sekundkę, jakie słowa, jakie rzeczywistości najbardziej kojarzą się wam z byciem chrześcijaninem. Co to jest chrześcijanin? Ktoś mógłby powiedzieć ortodoks, ten, który dobrze myśli. Ktoś mógłby powiedzieć, to jest człowiek moralnie dobry. To wszystko prawda. Ktoś inny by powiedział, ten, który chodzi w niedzielę na liturgię. Super, prawda? I ktoś inny jeszcze by powiedział, ten, który codziennie się modli. Chociażby paciorkiem rano i wieczór. Też prawda. Ale chciałbym was przekonać w tym naszym spotkaniu, że istnieją określenia jeszcze bardziej zasadnicze, które sprawiają, że chcemy być dobrzy, a nie źli, którzy dają nam siłę do stawania się dobrym. Bo to nie chodzi tylko o wishful thinking. Chrześcijanin to nie jest ktoś, kto tylko marzy. Chrześcijanin to jest ktoś, kto rzeczywiście się zmienia. Skąd mam siłę do modlitwy? Czy nie ma czasem jakichś bardziej jeszcze fundamentalnych doświadczeń bycia chrześcijaninem? A słuchajcie, już chyba trochę dramatyczna sytuacja byłaby wtedy, kiedy ktoś by powiedział, a ja jestem chrześcijaninem, żeby się czuć szczęśliwym w tym życiu. Właśnie, to jak święty Paweł mówi, jeśli tylko nadzieję waszą pokładacie w Jezusie w tym życiu, to, uwaga, jesteście godni politowania. Mocne słowa. Bardzo mocne słowa. Jakie są te najgłębiej chrześcijańskie doświadczenia? To jest doświadczenie modlitwy, to jest doświadczenie spełnienia, to jest doświadczenie radości, przyjemności psychologicznej przez czynienie dobra? Nie. Słuchajcie, wydaje mi się, że najgłębiej chrześcijańskie trzy doświadczenia to jest oczekiwanie, pragnienie i odpowiedzialność. Chrześcijanin to jest człowiek, który czeka. Po tym poznasz chrześcijanina, że on czeka. On czeka na Boga. On wie, że jeszcze nie ma pełni Boga. On wie, że jeszcze nie w pełni jest człowiekiem. Pamiętacie tego Ignacego z Antiochii, o którym wspominałem na poprzednim spotkaniu. Będę człowiekiem. Spotkam się z Bogiem. Będę człowiekiem. Ireneusz z Lyonu, o którym też cały czas mówię, bo uważam, że jest super ważna. Poza tym papież Franciszek w tym roku, Anno Domini 2022, dał nam jako nowego doktora Kościoła po 20 wiekach. Człowiek sprzed 20 wieków staje się nauczycielem Kościoła dzisiaj. Dlaczego? Właśnie no, między innymi dlatego, że mówił, że człowiek został stworzony przez Boga jako dziecko. Czyli rozwija się nieustannie, oczekuje. Bardzo jest nieatrakcyjna na zewnątrz i bardzo nieprawdziwa do wewnątrz taka postawa chrześcijańska, w której przeżywamy naszą relację z Jezusem, żeby się poczuć dojrzałym, żeby się poczuć nasyconym, żeby na nic już nie czekać. taka postawa, ona nie przyciąga ludzi do chrześcijaństwa. Bo wiecie, bo ona sugeruje, że my już wszystko mamy, a potem patrzą na nas i mówią, jak macie? Niektórzy nawet mówią, jak ja patrzę, jak chrześcijanie żyją, to oczywiście jest przesada, nie? Wiadomo, przesada. Bo to nie jest prawda, że chrześcijanie są najgorszymi ludźmi na świecie, na miłość boską. To nie jest prawda. Ale jak widzą nas, że my na nic nie oczekujemy, to się to zadają sobie pytanie, to w co oni wierzą? W swoją własną doskonałość? Mówią, że wierzą w Boga, a tak się przyczepili do tego świata, że nie idzie ich w ogóle odczepić stąd. Ojcowie Kościoła, święty Augustyn, ale nie tylko, mówią w kazaniach swoich, mówisz, że wierzysz w Jezusa, a z drugiej strony boisz się Jego przyjścia. Mówisz, że Go kochasz i modlisz się o to, żeby przyszedł 2 dni później, żeby jeszcze poczekał. No to co z tą twoją wiarą? No i ludzie tak patrzą na nas i właśnie zadają pytanie, skoro oni nie oczekują, skoro oni już wszystko mają, a z drugiej strony przecież widać w ich życiu, jak wiele im brakuje, no to znaczy, że chrześcijaństwo jest, że bycie chrześcijaninem jest jakąś formą kłamstwa. Bo jest jakieś pęknięcie. No jak mówisz, że wszystko masz, skoro tyle jeszcze jest niedoskonałości w twoim życiu? Nie bójmy się oczekiwać. I kochani, proszę was, nie bójmy się ewangelizować naszym oczekiwaniem, czyli tym, że my jesteśmy ludźmi w drodze. Nowy Testament, to tego ludzie bardzo często nie rozumieją. Nowy Testament cały jest, jakby cała dynamika życia chrześcijańskiego jest zakorzeniona w takim napięciu między już i jeszcze nie. Pan Jezus już przyszedł, ale jeszcze przyjdzie. Już przyszedł, ale kiedyś powróci. Jeszcze nie mamy Jego pełni. To, co teraz się wydarzyło, nie jest pełnią Jego przychodzenia. Kościół mówi wyraźnie, objawienie, które jest w Panu Jezusie, jest nieprzekraczalne, to jest szczyt objawienia Bożego w tej ekonomii. Ale Bóg objawi nam się jeszcze więcej po śmierci. Bóg objawi nam się w Królestwie zrealizowanym. I my na to czekamy. Wiecie, być może dlatego ja tak, znaczy, no, trochę, jak widzicie, męczę się. Zależy mi na tym, żeby wam wytłumaczyć, że chrześcijaństwo jest tym oczekiwaniem, bo myślę, że wszyscy to gdzieś podskórnie czujemy, że bardziej dzisiaj nawet, przepraszam za to, co powiem, tak, że reklama, czyli to duszpasterstwo, to ewangelizacja, właśnie bardziej staje się reklamą, a jak reklama, to na zasadzie, no dołącz się do nas, to u nas znajdziesz wszystko. A może dużo bardziej prawdziwe byłoby, gdyby powiedzieć do ludzi, przyjdź do nas, my oczekujemy. A czemu wy oczekujecie, kiedy nie wszyscy oczekują? No bo nas już dotknął Bóg, bo myśmy Go widzieli, bo myśmy Go doświadczyli. I to doświadczenie wprawiło nas w ruch. Przyjdź, jeśli chcesz z nami czekać, będziemy czekali razem. Jak otworzycie najważniejszy dokument ostatniego soboru, Lumen Gentium, konstytucję dogmatyczną o Kościele, to tam macie całe pasusy, które mówią o tym, że Kościół jest dopiero w drodze do prawdy. To znaczy, że jej nie zna, znają, ale jeszcze nie w całej pełni, że jest pielgrzymem. To nie jest argument po to, żeby powiedzieć, a czyli można sobie inaczej zrobić. Nie. My widzimy tą prawdę, ale jeszcze nie obejmujemy jej całej. My pielgrzymujemy ku tej prawdzie, bo ostatecznie prawda to nie jest jakieś zdanie. Prawda to jest On, Chrystus. Ja jestem prawdą, mówi o sobie sam Pan. Oczekiwanie, bycie w drodze, bycie pielgrzymem, tułaczem, wygnańcem. Nawet mówi się o byciu z daleka od Pana. Proszę, uwierzcie mi, że pierwsze doświadczenie chrześcijanina to jest doświadczenie oczekiwania. Tak jak pierwsze dokumenty w Nowym Testamencie spisane, to jest 1 i 2 list do Tesaloniczan, niecałe 20 lat po śmierci, zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu Jezusa i zesłaniu Ducha Świętego. I właśnie problem tam jest oczekiwanie. Oni tak głęboko oczekują Jezusa, że niektórzy zaczynają porzucać to życie. Nie pracują, no po prostu tylko czekają. Paweł im mówi, dobrze, że czekacie, ale wasze oczekiwanie musi być czynne, dopóki Pan chce, żebyście czekali. Ale to już wtedy, popatrzcie, w pierwszym dokumencie chrześcijańskim, w pierwszym liście apostolskim, w pierwszym piśmie Nowego Testamentu, głównym tematem jest, że chrześcijaństwo jest oczekiwaniem na powrót Jezusa. Jeśli sobie to jakoś przemyślimy, no to wtedy druga cecha chrześcijanina, po którym poznać prawdziwego chrześcijanina, to jest pragnienie. Nie wiem, czy wiecie, ale Matka Teresa z Kalkuty. Bóg w niej uczynił niesamowite rzeczy. To nie wiem, czy to jest geniusz tej kobiety. Ona była malutka, słaba. Większą część swojego życia nie miała żadnych środków materialnych. A dokonywała cudów, tak? To jest wszystko dzieło Boże w niej. Bo ona się otwarła dla Pana Boga. Ona oczekiwała we wszystkich kaplicach swojego zakonu, rozsianych po całym świecie dzisiaj. Przy krzyżu, tak ona nakazała, jest napis pragnę. Jezus powiedział na krzyżu pragnę. To nie znaczy tylko, że pragnął, żeby mu zmoczyli usta, bo one były totalnie wysuszone przez gorąc, przez mękę, przez odwodnienie, przez utratę krwi. On pragnął ciebie i mnie. I od tej pory na zawsze wskazał, że istotą chrześcijaństwa jest pragnienie. Im więcej Boga masz, tym więcej Go pragniesz. Potem tylko możesz Go poznać, że Go masz, że nie umiera w tobie pragnienie i pomimo upływu lat, pomimo doświadczenia tego, że nie masz Go całego, to doświadczenie cię nie zabija, ale cię wskrzesza. Święty Grzegorz z Nysy, co za genialny tekst. Mówiąc o życiu Mojżesza. Wiecie, no Mojżesz prosił o to, żeby zobaczyć. On nigdy nie prosił o nic dla siebie. I kiedyś poprosił o to, żeby zobaczyć twarz Boga. A Bóg mu odpowiedział, nie zobaczysz mojej twarzy. I Grzegorz z Nysy pokazał mu tylko plecy. I Grzegorz z Nysy mówi, czemu mu pokazał plecy? No bo mu powiedział, że zobaczyć Boga może tylko ten, kto Go naśladuje, kto chce stać się podobnym do Boga. I dodaje po tym, że widzi Boga tylko ten, kto pragnie Boga. Jeśli nie masz w sobie pragnienia Boga, to znaczy, że coś bardzo złego dzieje się z twoją wiarą i gdzieś twoje życie jest głęboko i twoje chrześcijaństwo jest gdzieś wykolejone. No nie boję się tego powiedzieć. Natomiast jeśli rzeczywiście otwierasz się na działanie Boga żywego, to co się będzie w twoim życiu działo? Będziesz coraz więcej pragnął. A pragnienie jest pewnym, zawiera w sobie także pewną negację, zawiera w sobie pewien dyskomfort. W tym wypadku nie boisz się tego dyskomfortu. Nie boisz się być pielgrzymem. Nie boisz się powiedzieć, że ci brakuje. I właśnie dlatego, że potrafisz się przyznać do tego, że ci brakuje, że masz odwagę, pokorną odwagę pragnienia, jesteś niezwyciężalnie mocny. Niezwyciężalnie mocny. I tylko dlatego, że pragniesz, możesz otrzymać więcej. A wiesz, że Bóg jest nieskończony i możesz Go mieć więcej w nieskończoność, tylko dlatego, że Go pragniesz. Luksus pokornego pragnienia. Wiecie, czym się kończy Nowy Testament? Czym się kończy cała Biblia? A Duch i Oblubienica, czyli Duch Święty razem z Kościołem, wołają przyjdź. I kto usłyszy, niech powie przyjdź. Przyjdę niebawem, mówi Pan. I to niebawem jest niesamowicie ważne. Bo to niebawem to jest cały czas na nasze wzrastanie. Na nasze coraz większe pragnienie. Może dzisiaj trudno jest przyznać się do tego, że się pragnie. Bo to takie negatywne. Bo to takie niebogate. Ale to prawdziwe. W Peru nauczyli mnie takiego przysłowia: quien no llora, no mama. Kto nie płacze, ten nie ssie. Kto nie ma pragnienia, ten nie będzie pił. A jak nie będzie pił, to umrze. Pragnienie to jest cecha wyróżniająca chrześcijan. I naprawdę mówię wam, że najbardziej ewangelizacyjną rzeczą w naszym życiu jest to, że my pragniemy Boga. Szczerze, autentycznie, pokornie, widząc wszystkie nasze słabości i grzechy, pragniemy Go. A to pragnienie jest wyrazem naszej wiary, nadziei i miłości. Nic tak nie przyciągnie ludzi do Kościoła, jak szczere, autentyczne pragnienie. Oczywiście w pragnieniu musimy przyjąć, że to wszystko, co mamy dzisiaj, nie jest ostateczne. Jest piękne, cudowne, ale jeszcze nie ostateczne. Święty Franciszek mówił do swoich braci o tym, żeby przetłumaczyli to jako pogardzać światem. Nie, to jest bardzo niedobre tłumaczenie. Mówi Despicere, nie patrzeć na świat. To znaczy nie dać się zatrzymać światu. Nie pozwolić, żeby świat ukierunkował wszystkie nasze pragnienia. Nie mieć zbyt małych pragnień. Mieć odwagę na pragnienia nieśmiertelne. Nie mieć także pokusy instantowego, natychmiastowego zaspokojenia wszystkich swoich pragnień. Potrzebujemy pragnąć, żeby żyć. I trzecia, ostatnia rzecz to jest odpowiedzialność. Słuchajcie, nasze życie tutaj na ziemi, mówię tak, Ignacy powiada, będę człowiekiem. Ireneusz mówi, jestem stworzony jako dziecko i dojrzewam. No to ktoś mógłby powiedzieć, czyli w takim razie to nasze życie tutaj to takie mało poważne jeszcze jest. No, powiedzmy, traktujemy jak przedszkole, to są wszystko dziecinne grzechy. Nie, ten, kto oczekuje i ten, kto pragnie, jest także człowiekiem odpowiedzialnym. Odpowiedzialnym, to znaczy odpowiada. Odpowiada Bogu. Podejmuje dialog z Bogiem. Bierze odpowiedzialność za swoje życie. Razem z Bogiem próbuje je kształtować. Bierze odpowiedzialność za swoje czyny. I ma świadomość radosnej powagi każdego swojego czynu. Nie dlatego, że przesadza jakoś z tą odpowiedzialnością. Po prostu jest odpowiedzialny. Odpowiedzialny za swoje słowa, odpowiedzialny za swoje czyny. Nie chce zmarnować tego okresu przygotowania. Wie, że on kosztuje Boga ogromnie dużo. Rozumie także swój własny trud. I bierze odpowiedzialność za swoje życie. Czyli chce współdziałać z Bogiem. I już ostatnia rzecz, której nie mogę nie powiedzieć, mówiąc o przyszłości, o eschatologii. Co ze śmiercią? Już wielokrotnie pojawiała się tutaj podczas tych katechez taka idea, że ta śmierć jest bardzo ważna w naszym życiu, że jest momentem przejścia, że jest jakby ostatecznym momentem naszego dojrzewania. Wiecie, to nawet świeccy i może nawet niewierzący filozofowie mówią, jakby patrząc zupełnie z innej strony, że śmierć jest najważniejszym momentem naszego życia, że jest jego kulminacją. Ktoś śpiewał, tak? Jakie życie, taka śmierć. Właśnie dlatego, że całe życie jest widoczne w śmierci człowieka. Ale w chrześcijaństwie śmierć jest tajemnicą, jest czymś więcej niż tylko podsumowaniem życia. U Jana Jezus mówi, przyjdę i zabiorę ich do siebie. Śmierć to jest właśnie ten moment, kiedy Jezus przyjdzie, żeby nas do siebie zabrać. Ja tu już nic nie chcę wyjaśniać. Chcę wam tylko dać trochę rzeczy do medytacji. Żebyśmy się nie bali śmierci. Pan Jezus właśnie pokonał strach przed śmiercią, bo przez ten strach diabeł uwodził nas za nos. A ten, kto żyje z Jezusem, to jak dobry łotr na krzyżu, w samej swojej śmierci spotka życie Jezusa. Przychodzącego po siebie. Niech na spotkanie w progach Ojca domu po ciebie wyjdzie litościwa Matka. Anielski orszak, niech twą duszę przyjmie. To są słowa z liturgii pogrzebu, jakby tak realistycznie przeżywające słowa Jezusa. Przyjdę i zabiorę go do siebie. W śmierci nie będziesz samotny. Śmierć jest przyjściem Pana Jezusa do ciebie. A w Nim nie ma ani cienia śmierci. W Nim jest życie. Dla przyjaciel Jezusa w śmierci rodzi się do życia. Możecie się kłócić ze mną, ale proszę, nie kłóćcie się ze świętą Tereską z Lisieux. To ona powiedziała, ja nie umieram, ja wchodzę do życia. Paweł mówi, my, którzy zostaliśmy ochrzczeni, zostaliśmy zanurzeni w śmierci Jezusa, żeby razem z Nim zmartwychwstać. Jakby to najistotniejszy moment śmierci już w nas jest przeżyty. To jest chrzest. Wyobraźcie sobie, że trudno znaleźć homilię chrześcijańską czy traktat poświęcony śmierci z pierwszych trzech wieków. Dlatego, że dla nich rzeczywiście najistotniejsza nie była śmierć biologiczna, ona była tylko tym momentem przejścia. Najistotniejsza była ta śmierć, która dokonała się wespół z Jezusem w chrzcie. Jak przeżywać swoją śmierć? Taki wielki teolog współczesny Karl Rahner mówi, że chrześcijanin nie umiera dlatego, że musi, umiera dlatego, że chce. I znowu nie będę tego komentował, bo można by o tym mówić w nieskończoność. Kiedyś jakiś kleryk na wykładach mówi mi tak, a to jest takie gdybanie, to jest takie opowiadanie. On to mówił na długo, napisał na długo zanim umarł. Ciekawe, co mówił na łożu śmierci. Nie wiem, czy się zmienił, czy się nie zmienił, ale to, co powiedział, jest niesamowicie prawdziwe. Chrześcijanin nie umiera dlatego, że musi, ale dlatego, że chce. To, co jest koniecznością, w jakiś cudowny sposób, dzięki przyjaźni z Jezusem, staje się najwyższym aktem Jego wolności. I to są święci. Tak wielkiego życia się spodziewam, mówi inna Teresa Wielka, że umieram dlatego, że nie umieram. Dlaczego dla Rahnera śmierć człowieka jest, chrześcijanina, jest najwyższym wyrazem jego wolności? Umieram, bo chcę. I Rahner odpowiada w sposób niesamowity, bo chrześcijanin sobie zdaje sprawę, że Bóg, żeby nas nie zostawić w śmierci, wcielając się, zdecydował się umrzeć. Bóg okazał nam solidarność. Umarł naszą śmiercią w swoim człowieczeństwie. I dlatego chrześcijanin, doceniając ten niesamowity gest miłości i solidarności, mówi do Pana, tak jak Ty towarzyszyłeś mi w mojej śmierci, tak ja chcę towarzyszyć Tobie. Bo jak śmierć potężna jest miłość, ogień jej niewygaszony, tylko ten, kto kocha, kto wierzy i kto ma nadzieję. I kto trzyma za rękę Jezusa, może, albo inaczej, umie umierać. Nie tylko kiedyś, ale już dzisiaj. Umierać dla siebie, dla swojego egoizmu, żeby żyć dla Boga i dla innych. I takiemu śmierć biologiczna nie wyrządzi żadnej krzywdy. Bo Pan po niego przyjdzie i zabierze go tam, gdzie sam jest. W domu Ojca mojego jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, to bym wam nie powiedział. A ja z wielką radością na samym końcu tych naszych zamyśleń o przyszłości powtarzam wam te Jezusowe słowa, w które głęboko wierzę i modlę się, żeby się spełniły we mnie i w was. Dzięki.